psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuzo Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji moim i Państwa gościem będzie pani Ewa Skarzyńska, producent wyjątkowych klatek kennelowych dla psów Kennelowe. Ewa opowie nam m.in. o tym, jak dobrać odpowiednią klatkę, jak przyzwyczaić psa do przebywania w niej oraz co zrobić, by nasz czworonóg ją pokochał. Tego i jeszcze więcej dowiemy się tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Koty i inne kłopoty.
Jest już ze mną studio pani Ewa Skarzyńska. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Ewa jest właścicielką firmy Kennelowe, produkującej stylowe klatki dla psów. Poza tym prowadzi bloga o aktywnym życiu z psem i znajdziecie ją pod adresem internetowym, który wyląduje niedługo na mojej stronie na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. Oprócz tego Ewa prowadzi także spotkanie edukacyjne w szkołach, w trakcie których tłumaczy dzieciom, jak odpowiedzialnie opiekować się psem, jak szanować jego sferę osobistą oraz opowiada o roli zabawy i nauki w życiu psa. Ewo, skąd pomysł na twój biznes? Czy miało to związek z psią pasją?
No, oczywiście. Zwierzęta, zwłaszcza psy, zawsze były moją miłością. Od 4 lat już mam 2 pieski. Jedna to jest Suczka ze schroniska, adoptowana, i drugi to Maksiu, przygarnięty przeze mnie z ulicy. Maksiu niestety jest psem po przejściach, ma liczne traumy, no i też ma w związku z tym wiele takich problemów behawioralnych, z którymi musiałam sobie radzić, też właśnie między innymi z pomocą behawiorystów. I przewrotnie właśnie ta praca nad jego problemami, nad wyszukiwaniem, takie wyszukiwanie innych form radzenia sobie z tymi problemami, innych form terapii, to stało się moją pasją.
I tutaj wkroczyły klatki.
Tak, i tu dokładnie. Tu wkroczyły klatki. W pewnym momencie pojawiła się taka potrzeba właśnie posiadania klatki, wprowadzenia dla Maksa klatki kennelowej. No ja stanęłam przed problemem, ponieważ mam bardzo małe mieszkanie i już sobie nie wyobrażałam zagracić go taką zwykłą metalową klatką. Dlatego wpadłam na pomysł, że idealnie by było, jakby ta klatka jednocześnie służyła za jakiś mebel. dam taką propozycję, taki pomysł najlepszemu fachowcowi, złotej rączce, jakiego znam, czyli mojemu tacie po prostu.
No tak.
Tata wyzwanie podjął. Razem opracowaliśmy projekt takiej klatki, no i tata ją wykonał. Okazało się to świetnym pomysłem, ponieważ to jest taka mebloklatka teraz w tym momencie. Ona mi służy w pokoju jako stoliczek kawowy. Ja obok tej klatki mam ustawione dwa fotele klubowe i razem to stanowi świetną całość. Dobrze wygląda, no i przede wszystkim służy psu.
Czyli to też miało takie po prostu designerskie też swoje przeznaczenie, prawda?
Dokładnie.
Żeby tak to jest. Tak wyglądało. Tak, i stąd się wziął twój pomysł na biznes. I teraz takie klatki ty produkujesz.
Tak, dokładnie, ponieważ kiedy wertowałam strony internetowe właśnie w poszukiwaniu inspiracji do takiej klatki, zauważam, że na naszym rynku polskim, jeszcze przynajmniej wtedy, kiedy otwierałam moją działalność, nie było dużego wyboru, żeby nie powiedzieć, że wcale nie było wyboru, właśnie drewnianych klatek kennelowych. Mhm. No i tak postanowiłam, że tą niszę trzeba wypełnić.
Jasne. A co wyjątkowego mają w sobie właśnie te twoje klatki?
Przede wszystkim one są jednocześnie meblem. Możemy je nazywać na przykład mebloklatkami, komodoklatkami. Mają sobie taką podwójną funkcjonalność. No przede wszystkim są klatką kennelową dla psa i wszystkie tutaj te funkcje z klatką kennelową spełniają. Jednocześnie są meblem w domu, dekoracyjnym, estetycznym. Zabrzmi to może troszeczkę nieskromnie, ale te klatki naprawdę są ładne. Wykonane są z drewna, prawdziwego z drewna sosnowego. Nie jest to płyta laminowana, nie jest to jakieś meblopodobne tworzywo. Jest to po prostu drewno.
I też kolory można sobie dobrać, prawda? U ciebie to wszystko jakby jest taki proces, gdzie można sobie samemu stworzyć klatkę pod swoje mieszkanie.
Dokładnie, dokładnie tak. Zarówno jeżeli chodzi o wielkość, o rozmiary tej klatki, no i oczywiście o kolor, o takie nawet detale, szczegóły, które sprawiają, że ta klatka wpasuje się we wnętrze mieszkania.
Świetnie, a po co tak właściwie psu klatka? Bo jedni mogą powiedzieć, że pies może być w mieszkaniu, a ty możesz nam powiedzieć dlaczego. Jednak wybrałaś klatkę i dlaczego ją też polecasz w niektórych przypadkach?
Tak, ja bym może zaczęła od takich trzech pojęć, które dla mnie odzwierciedlają najbardziej właśnie to, dlaczego psu jest potrzebna klatka. Ona daje psu komfort, daje mu bezpieczeństwo i daje mu poczucie bezpieczeństwa. To są dla mnie dwie kwestie, ja je rozróżniam. Może wytłumaczę. Komfort, ponieważ pies w takiej klatce czuje się dobrze. Bezpiecznie, ponieważ poczucie bezpieczeństwa, ponieważ on tam czuje się bezpiecznie. Wie, że nic mu nie spadnie na głowę, nic nie zaatakuje go ani z lewej strony, ani z prawej strony. Ma kontrolę nad tym swoim małym otoczeniem i stąd płynie właśnie jego poczucie bezpieczeństwa. Natomiast bezpieczeństwo mam na myśli, kiedy mówimy tutaj na przykład o psach z lękiem separacyjnym, o psach, które mają niszczycielskie zapędy, które pod nieobecność właściciela potrafią zdemolować mieszkanie. My stosując klatkę kennelową jednocześnie chronimy to nasze mieszkanie przed zagładą, ale przede wszystkim chronimy naszego psa przed możliwymi przykrymi skutkami jego działań, bo psy w szale, co na przykład ja wiem po swoim psie, potrafią przygryzać kable pod napięciem, potrafią rzucić się na jakieś ostre przedmioty, typu jakieś plastikowe czy szklane i po prostu mogą sobie zrobić poważną krzywdę. Także w tym momencie dla psa klatka po prostu jest też takim wybawieniem, tak? I z naszej strony jest dbaniem o jego zdrowie i o jego bezpieczeństwo.
Rozumiem, słuchaj. A jakie są mity, takie stereotypy związane z klatkami? Coś, co ludzie bardzo często mówią i się potem okazuje, że to wcale nie jest prawda, że są jakieś takie rzeczy, którymi ludzie po prostu sprawiają, że ta klatka jest widziana w takich czarnych barwach.
Tak, oczywiście ja z tymi stereotypami się spotykam niestety teraz bardzo często. Ja myślę, że właśnie ten chyba wygląd klatki tak działa na wyobraźnię. Słyszałam, że klatka jest formą znęcania się nad zwierzęciem, że jest ograniczaniem mu wolności. No według mnie, no i pewnie też według ciebie, myślę, ona jest... Sprawa wygląda zupełnie inaczej. Źle wprowadzona klatka, owszem, tak jak każdy inny przedmiot treningowy może służyć jako narzędzie do tortur. Tak samo smycz, tak samo obroża, tak samo klatka. Kiedy źle z niej korzystamy, może stać się oczywiście narzędziem tortur, narzędziem znęcania się nad psem, ale zupełnie nie takie jest zadanie klatki kennelowej. Ona przede wszystkim ma służyć psu. Jest wprowadzana zawsze dla jego dobra. Jakby w drugiej kolejności jesteśmy my, ludzie, dla naszej wygody i tak dalej. Pierwsze zadanie klatki to jest właśnie sprawić psu komfort i bezpieczeństwo. Klatka nie jest czymś, nie jest takim egoistycznym wymysłem człowieka, bo z tym też się spotkałam, ponieważ klatka jako taka, ona jest odzwierciedleniem takich naturalnych potrzeb psa. Nasz pies, który podchodzi od wilka, wilk w naturze, tak jak wszystkie inne psowate, szukają ciasnych, ciemnych takich miejsc, norek, które po prostu będą dla nich takim schronem. Psy czują się tam bezpiecznie i klatka właśnie ma odzwierciedlać taką norę, w której pies po prostu czuje się bezpiecznie.
Mhm. I powiedz mi, jakie są zalety w takim razie posiadania tej klatki w domu?
Przede wszystkim chronimy mieszkanie, tak? Jeżeli mamy tutaj psa niszczycielskiego. Możemy też oczywiście stosować klatkę dla naszej wygody. Na przykład, kiedy sprzątamy mieszkanie odkurzaczem, mój pies, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, od razu chowa się do klatki. W tym momencie on czuje się bezpiecznie, nie jest zagrożony przez odkurzacz, no i minie, kręci się też pod nogami. Po spacerze na przykład, jeżeli chcemy, żeby piesek się wyciszył, to świetnie się sprawdza właśnie w takiej nauce wyciszania się psa. Zdolność wyciszania jest w ogóle w psim świecie bardzo pożądana, jest bardzo ważna. Pies, który nie potrafi się wyciszyć, który jest wiecznie rozemocjonowany, to jest pies nieszczęśliwy.
Zgadza się.
Dlatego klatka się na przykład świetnie nadaje właśnie do takiej nauki wyciszania po spacerze, kiedy pies jest wymęczony, wybiegany, zamykamy go w klatce i uczymy go, że naturalnym następstwem takiego wysiłku jest odpoczynek, jest sen i jest relaks.
Mhm. A powiedz mi, bo chyba stereotypem jest też to, że klatka musi być cały czas zamknięta, a przecież tak. Wcale tak nie jest.
Dokładnie. Dokładnie tak. Tu jakby odnosimy się do tego ograniczania wolności. Tak, mi się wydaje, że tak w około 80-90% czasu klatka jest po prostu otwarta. Klatka służy psu. Pies sobie sam decyduje, czy do niej wchodzi, czy nie. Czasem pies po prostu czuje się zagrożony, czy przebodźcowany na przykład daną sytuacją w domu i sam sobie tam pójdzie do klatki, żeby się wyciszyć. A zamykamy psa w klatce wtedy, kiedy następuje taka konieczność. Czyli na przykład, jeżeli pies pod naszą nieobecność niszczy, my wychodzimy na jakiś czas z domu. Wtedy zamykamy pieska w klatce. I to też nie jest czymś nienormalnym, ponieważ normalnie jakbyśmy wyszli do pracy, pies zostaje w domu zazwyczaj. I to, czy on zostanie w domu, czy on zostanie w klatce, nie ma większej różnicy. Poza tym, że w klatce on się wyciszy i wiemy, że on w tej klatce ten czas naszej nieobecności wykorzysta na relaks i sen. W momencie, kiedy my wrócimy do domu, mamy wypoczętego psa gotowego do pracy i do zabawy.
Jasne. I tutaj podkreślę to, że tutaj nam chodzi o psy, które mają problemy z niszczeniem, mają problemy z tym, żeby zostawić nasz dom w takiej formie, jakiej chcielibyśmy, w takiej formie, jakim żeśmy go po prostu, to mieszkanie zostawili przed wyjściem do pracy. Nie mówimy tutaj tego w takiej gestii, żeby każdego psa zamykać w klatce, jeżeli taką klatkę posiadamy w domu, bo no też dużo psów lubi po prostu być, przebywać poza klatką i po prostu wtedy klatkę sobie stosujemy, tylko wtedy właśnie jak sprzątamy, czy jak mamy jakąś potrzebę. No i moi drodzy słuchacze, pamiętamy, że klatki nigdy nie stosujemy jako kary, bo klatka nie może być karą, wtedy nie jest bezpiecznym miejscem dla psa, wtedy staje się tylko bezpieczna dla nas, żeby pies nie niszczył, jak nas nie ma w domu. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, czy każdego psa jesteśmy w stanie nauczyć spędzania miło czasu w klatce.
Psy, koty i inne kłopoty.
die for, just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway.
Koty i inne kłopoty.
A dzisiaj moim gościem jest Ewa Skarżyńska, która jest właścicielką firmy Kennelowe. Rozmawiamy sobie o klatkach kennelowych. Opowiedzieliśmy sobie już skąd pomysł na taki biznes i co wyjątkowego mają w sobie klatki właśnie, które sprzedaje Ewa, że są drewniane, że wpasowują się generalnie w każde wnętrze. Poza tym opowiedzieliśmy, po co psu tak właściwie klatka, czyli dla jego bezpieczeństwa, dla poczucia naszego bezpieczeństwa w razie, gdyby pies miał coś nam zniszczyć. A jeszcze od siebie dodam, że oczywiście klatki na przykład przydadzą nam się w podróżach, żeby pies nie był w bagażniku, tylko może być wtedy bezpiecznie w klatce z tyłu. Są specjalne klatki, które możemy mieć w naszym samochodzie, specjalnie też dopasowane. Poza tym przy gościach przydaje się klatka, jeżeli mamy psa na przykład silnie nadpobudliwego, które nam na gości na przykład skacze, atakuje ich oczywiście w taki pozytywny sposób, czyli obskakuje, obślinia i może nie każdy gość, szczególnie tak który przyszedł do nas w garniturze, by chciał być tak obśniony. No i dodatkowo też, słuchajcie, na zawodach albo na seminariach, kiedy jeździmy na tego typu eventy, to fajnie by było, gdyby nasz pies był nauczony klatki. A jeżeli nasz pies będzie nauczony klatki w domu, być może w klatce od właśnie Ewy, to w tym wypadku już na zawodach będziecie mieli o niebo lepiej. Tym bardziej, jeżeli, jak zaraz o tym wspomnę, zaczniecie już tę naukę od szczeniaka. Ewo, czy każdego psa jesteśmy w stanie nauczyć spędzania miło czasu w klatce? Co ty na ten temat uważasz?
Myślę, że w zasadzie tak. Nie ma większych przeciwwskazań poza silnymi traumami. Potrafię sobie wyobrazić takiego psa, który był przetrzymywany w ciasnej klatce i na przykład tam dręczony, maltretowany. Taki pies będzie miał silną traumę i na pewno my, jeżeli będziemy chcieli go przekonać do klatki kennelowej, będziemy mieli bardzo, bardzo trudne zadanie przed sobą. Ja jestem człowiekiem nadziei i myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych tutaj. I tylko na pewno przyzwyczajenie psa do klatki zajmie nam bardzo dużo czasu. Będziemy potrzebować bardzo dużo cierpliwości i miłości do tego psa. Pewnie trzeba sobie czasem zadać pytanie, czy to ma sens.
Dokładnie. Szczególnie w przypadku psów, które są bardzo silnie straumatyzowane i boją się klatki.
Dokładnie.
A jeżeli chodzi o szczeniaki, to chyba najłatwiej, prawda? Od szczeniaka, tak jak już wspomniałam przed chwilką, najłatwiej jest takiego psa nauczyć. Nie? Szczeniaki to są takie niezapisane karty.
Dokładnie, dokładnie. Szczeniaki, tak jak dzieci, właśnie najchętniej, najszybciej, najłatwiej się uczą. Dlatego najlepiej wszelką naukę, zwłaszcza tej przyzwyczajania do klatki kennelowej, zacząć już w wieku szczenięcym. Ale nie jest powiedziane, że starego psa się nie nauczy nowych sztuczek. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Mam psy 10-letnie i one się wciąż uczą nowych sztuczek i to nawet bardzo chętnie. Po prostu może faktycznie to też wymagać troszeczkę więcej czasu od nas, ponieważ taki pies już, czy to senior, czy nawet dojrzały pies, ma już swoje wdrukowane jakieś zachowania, które po prostu będziemy musieli przekierować, zmienić.
Dokładnie. A jak nauczyć psa przebywania w klatce? Oczywiście pokrótce, bo gdybyśmy miały tutaj z Ewą się zastanawiać nad całym procesem, to byłaby to żmudna tutaj rozmowa na 2-3 godziny, ale zostawiłem wam, słuchajcie, linka do specjalnego e-booka, gdzie będziecie mogli sobie za darmo zobaczyć, jak tego psa dokładnie, krok po kroku nauczyć i to też będzie podane w linku na mojej stronie Psykoty i inne kłopoty na Facebooku. Czyli, słuchaj, jak nauczyć psa klatki, Ewo?
Tak, niezbędny jest do tego trening przygotowawczy, tak sobie tutaj to nazwijmy. Taki trening może trwać od tygodnia, nawet do miesiąca, czasem może i dłużej, w zależności od psa. Zawsze bierzemy pod uwagę predyspozycję psa, jego zdolność do nauki, czy to jest pies, który ma traumy, czy taki bez traum, no bo ponieważ na przykład pies lękliwy zawsze podchodzi do nowych rzeczy z dystansem i uczy się wolniej. Także trzeba mieć to na uwadze. Taki trening polega przede wszystkim na budowaniu pozytywnych skojarzeń z klatką. Początkowo wstawiamy klatkę do mieszkania, pozwalamy psu zaznajomić się z tą klatką. Na razie w tym momencie jakby na tym pierwszym etapie nic nie robimy, nie zmuszamy, nie zachęcamy psa nawet. Po prostu pies sobie musi sam ją obwąchać, sam się z nią zaznajomić. W kolejnych etapach już wtedy otwieramy drzwiczki klatki, zachęcamy psa, żeby sobie powąchał też klatkę od środka. Wkładamy oczywiście tam smakołyki, bo jednak zdecydowana większość psów jest zmotywowana na jedzenie.
Przez żołądek do serca.
Dokładnie. Psa i mężczyzny. Także wyuczamy, przynajmniej ja tak też wyuczam mojego psa właśnie za pomocą smakołyków. Im lepsze smakołyki, im bardziej pachnące, czyli dla nas może śmierdzące, dla pieska pachnące, umieszczamy w klatce. Pies po prostu z tej ciekawości, z tej chęci po prostu tam powoli łapka za łapką wejdzie sobie do klatki. Ważne, żeby w ogóle na tym etapie psa nie popędzać, nie popychać, broń Boże, w ogóle. No i też jakoś po prostu tylko zachęcać i nagradzać pochwałami.
I też nie strofować w razie, gdyby wychodził z jakimś gryzakiem z klatki, nie? Bo to często jest takiej tendencji, widzę u ludzi, że oni jeszcze, no gdzie tam, zabierają ten smakołyk i wrzucając potem do klatki, nie?
Dokładnie. Nie, tutaj wymaga ten trening od nas przede wszystkim bardzo dużo cierpliwości, ponieważ klatka naprawdę psu ma się kojarzyć tylko i wyłącznie ze wszelkim dobrem, jakie w psim świecie występuje. Dlatego też w klatce podajemy psu jedzenie, w klatce podajemy psu wszystkie przysmaki, takie gryzaki, które zajmą mu dłuższą chwilę, czy na przykład zabawki typu kong, które od środka można wysmarować jakimś psim mazidłem i wylizywanie tego smakołyka ze środka psu zajmie właśnie dłuższą chwilę, czy te kości prasowane, wszelkie gryzaki, wszystko co najlepsze dajemy psu w klatce, dzięki temu on się uczy, że tam się dzieją rzeczy fantastyczne. Tak samo, jeżeli psy są zmotywowane na zabawę, lubią się bawić, możemy wrzucać tam, możemy jakby włączyć klatkę jako element do naszej zabawy. Jeżeli na przykład szarpiemy się z psiakiem, szarpakiem, to ten szarpak na przykład podrzucamy do klatki. Pies musi sobie wejść do klatki i wyciągnąć ten szarpak. I na takiej zasadzie to działa.
Czyli też ja chyba kojarzę, że Susan Garrett robi coś takiego jak Crate Games, nie?
Tak.
No, i ona też tam pokazuje, jak sobie byście poszukali na YouTubie, czy na jakimś innym tym, to też tam jest dużo takich zabaw, które można wprowadzić w klatce. O tym jeszcze będziemy na pewno mówić. A jakie są dalsze etapy, jak już mamy tam, że tak powiem, już wprowadzone, to kiedy możemy tak naprawdę zamykać drzwi pierwszy raz?
Tak, to jest końcowy etap, chyba najtrudniejszy. Wszystko, co robimy wcześniej, jest takim podłożem właśnie do tego, do tej kwestii, tego momentu, kiedy my przymkniemy te drzwiczki. Na początku, ja przynajmniej tak stosuję, wydaje mi się, że najprościej jest, żeby tutaj wykorzystać te gryzaki i zabawki. Zapraszamy psa do klatki, dajemy mu coś, co go zajmie na dłużej, coś pysznego. W tym momencie, jak on... Pies tak naprawdę nie powinien zauważyć, że my przymykamy drzwiczki klatki. Po kilku takich próbach można spróbować już zamknąć te drzwiczki. Cały czas jednak jesteśmy w zasięgu wzroku psa. Mhm. I znowu kolejnym etapem, jeżeli tutaj cały czas mówimy, że mamy na myśli to, że tych ćwiczeń musi być wiele, tak? Musimy powielać te konkretne ćwiczenia. Jeżeli pies dobrze na to reaguje, nie zwraca uwagi właśnie na to, że zostały przymknięte drzwiczki, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli powoli
te drzwiczki zamykamy.
Zamykamy drzwiczki i usuwamy się z pola widzenia psa. Aha. To jest ten jakby ostateczny etap. Na początku na 5 minut, potem na 10, 15 i tak stopniowo wydłużamy ten czas.
I jeszcze, żeby wam było łatwiej, szczególnie jeżeli macie psa, który jest psem trudnym, to możecie zrobić sobie też tutaj coś dodatkowego, czyli dajecie psu na przykład zjeść sobie swoje jedzenie w klatce albo gryzak w klatce. Obliczacie mniej więcej, ile dany gryzak albo dana porcja żarcia psu zajmuje. I minutę przed tym jesteśmy obok i otwieramy drzwi. Wtedy pies będzie sobie bardzo dobrze kojarzył, bo będzie wiedział, że jak jest tam w środku, są drzwi zamknięte, ale jak tylko się kończy jedzenie, czyli kończy nam się to zacienienie bodźca, którym jest zamknięcie klatki, wtedy my tę klatkę otwieramy i mówimy: słuchaj, zjadłeś, było zamknięte, ale teraz jest otwarte i jest super. I tak na pewno nam będzie łatwiej nauczyć się szczególnie straumowanego psa, żeby on był jakby w porządku z tym chowaniem się w klatce i żeby nie miał problemu z przebywaniem w niej, żeby nie było żadnej dodatkowej traumy, prawda? A czego absolutnie nie wolno nam robić?
Od najprostszych rzeczy zaczynając, nie powinniśmy właśnie zamykać psa bez uprzedniego treningu. Absolutnie nie powinniśmy wkładać siłą psa do klatki. Nie powinniśmy, jak już pies jest w klatce, nie powinniśmy z nim rozmawiać, do niego mówić. Nie powinniśmy nawet utrzymywać kontaktu wzrokowego, bo to mu nie służy. On ma tam się wyciszyć. No i w żadnym wypadku nie wolno psa drażnić. Psa, który jest w klatce, nie wolno drażnić. Na przykład przez pukanie w klatkę, czy wkładanie jakichś przedmiotów przez szczebelki.
Czy na siłę wyciąganie też rzeczy przez szczebelki? Bo niektórzy tak robią.
Nie pomyślałam o tym. No. Faktycznie. Tak. To jest taka strefa prywatna psa i powinniśmy ją uszanować, dlatego też nie powinniśmy ani sami wchodzić do klatki, no bo są duże klatki, niestety czasem ludzie do niej wchodzą. Nie powinniśmy tego robić, bo to jest psie miejsce i to też danego psa. Nie powinny mieć też inne zwierzęta wstępu do tej klatki. No i tutaj zwłaszcza trzeba też pilnować, żeby dzieci na przykład nie wchodziły do klatki, ponieważ pies musi się czuć w swojej klatce bezpieczny. Nie powinniśmy też zostawiać pieska bez wody. Pies powinien mieć w tej klatce cały czas zapewnioną świeżą wodę, zwłaszcza jeżeli zostawiamy go na dłużej.
Tak, a jeszcze ja dodam a propos tego wchodzenia do klatki. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy nastolatkami i matka nam co chwilę wchodzi do pokoju. No, czy to było super? Dla nas to raczej by nie było super. My sobie coś tam przeglądamy, piszemy sobie SMS-y z chłopakami albo z dziewczynami, zależnie od płci albo upodobań. I tutaj nagle mama nam wchodzi i jest tylko: mamo, wyjdź! Dokładnie to samo mają psy. One też nie chcą, żeby w ich prywatnym miejscu, gdzie czują się bezpiecznie, żeby ktoś im tą barierę po prostu tam gdzieś przekraczał. Bo to jest ich miejsce, one mają się czuć tam dobrze, a dużo osób robi tak, że obojętnie, czy jest to klatka, czy to jest legowisko, ludzie wkładają tam łapy, wyciągają psu stamtąd na siłę jedzenie, zabierają zabawki, wkraczają do środka i potem się dziwią, że psy bronią klatek, bronią legowisk, albo w drugą stronę nie chcą w nich przebywać i mają po prostu w związku z tym jakieś takie niefajne, dzikie traumy. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej trochę opowiemy, słuchajcie, o brainworku i zabawach węchowych. Zapraszam.
Psy, koty i inne kłopoty.
Your heart, feel that you fall, everlasting love.
Koty i inne kłopoty.
A dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Skarżyńska z firmy Kennelowe. Opowiadamy, słuchajcie, o klatkach kennelowych, o tym, jak psa nauczyć klatki kennelowej. Opowiedzieliśmy sobie, od czego zależy łatwość nauki, jakie są pierwsze kroki z klatką, jak zachęcamy do przebywania i czego absolutnie nie robimy. I jeszcze tutaj chciałyśmy dodać, że absolutnie nie reagujemy, kiedy pies piszczy w klatce. Musimy w tym momencie odczekać do momentu, kiedy on się uspokoi, ale słuchajcie, jeżeli wasz pies piszczy w klatce, to oznacza, że ta klatka jest źle zrobiona. Więc musimy się po prostu cofnąć o kilka kroków i zacząć od nowa, od początku, te elementy, gdzie jeszcze klatka nie była zamknięta. To oznacza po prostu, że pies jeszcze nie był gotowy do zamknięcia drzwi. Ale tak jak już mówiłam, jeżeli pies zaczyna nam piszczeć, czekamy chociaż na kilka sekund ciszy i wtedy klatkę otwieramy, żeby też nie wzmacniać mu tego zachowania. Powiedz mi, Ewo, czy pies uczy się przyjaznej klatki raz na całe życie, czy trzeba mu pokazywać, że warto w niej przebywać?
W zasadzie uczy się raz, jak już dobrze raz przeprowadzimy trening. Natomiast i tak warto i myślę, że trzeba przypominać mu od czasu do czasu. Nie znaczy to, że musimy te treningi w całości odświeżać. Natomiast warto podawać właśnie te smakołyki w klatce. Warto od czasu do czasu pobawić się z użyciem klatki, wrzucić tam na przykład szarpak. Przede wszystkim trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że pies zapomina. Jeżeli po prostu taka jest psia natura, że pies szybko zapomina i nasza w tym rola, żeby mu przypominać, gdzie jest fajnie i dlaczego jest fajnie.
Jasne. Zgadzam się z tym w 100%. A powiedz mi, jaką rolę w życiu psa odgrywa zabawa i nauka? Bo tym też się właśnie zajmujesz, o tym prowadzisz zajęcia dla dzieci, więc może nam też powiesz potem też troszeczkę o tym, jak wykorzystać taką klatkę do zabaw, ale najpierw właśnie jaką rolę w życiu psa odgrywa ta zabawa i nauka?
Powiedziałabym, że istotną, ale rozwinę. Mówi się, że pies emocjonalnie jest na poziomie 2-letniego dziecka, więc wyobraźmy sobie 2-letnie dziecko, które się nie bawi.
No tak. Słabo. Pies,
dokładnie. Pies musi się bawić. Jest to wpisane w jego potrzeby i w jego naturę. Tak samo musi się uczyć, musi, nawet lubi właśnie poznawać nowe miejsca, nowe rzeczy. Warto uczyć psa nowych sztuczek, nowych zabaw. Tutaj ja przede wszystkim zajmuję się zabawami węchowymi i brainworkiem. To są takie zabawy intelektualne. Te zabawy mają to do siebie, że one spełniają dodatkową funkcję, bo też odnoszą się do takiej naturalnej potrzeby psa, którą jest schwytanie, pogoń i schwytanie, zdobywanie pożywienia. Te zabawy odzwierciedlają mniej więcej tą sekwencję. Oczywiście zależy, jak się bawimy i jakich zabawek do tego używamy, ale najczęściej właśnie na tym polegają te zabawki, że pies musi coś wyniuchać, użyć swojego nosa. Przy brainworku używa także jeszcze swojego umysłu, musi przemyśleć, co, gdzie, jak trzeba zrobić, gdzie, co dotknąć łapką, co przesunąć pyskiem, żeby właśnie zdobyć pożywienie.
Mhm. A jak wyglądają takie zabawy? Jakbyś mogła nam opowiedzieć właśnie, co to są te zabawy brainworkowe? Jak one wyglądają dokładnie? Chociaż jakąś jedną czy dwie nam przedstawić. Mhm. Może ktoś, słuchaczy, sobie potem to wykorzysta.
Jasne. Ja właśnie prowadzę takiego bloga, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na zabawy węchowe i umysłowe, ponieważ w nich ogranicza nas tylko wyobraźnia. Można naprawdę używać przeróżnych rzeczy codziennego użytku do zabaw z psem. Są dedykowane zabawki węchowe, które można kupić u producentów. Na przykład jest taka zabawka Trix, jest to gra strategiczna, wygląda jak taka platforma a la szachy. Tam są małe skrytki, gdzie chowamy smakołyki i pies musi je wydobyć. Musi coś przesunąć łapką, coś musi jakiś element wyciągnąć pyszczkiem, coś musi przesunąć nosem. Z pozoru na początku wyglądają te zabawki bardzo trudno, ale psy dają sobie radę. Oczywiście zabawy węchowe mają to do siebie, że trzeba ich psa nauczyć. Pies tak sam z siebie, niektóre psy od razu załapią, o co chodzi, ale jednak większość psów trzeba naprowadzić. Jeszcze właśnie zapomniałam, ale teraz dopowiem o takiej funkcji terapeutycznej tych zabaw, bo też przede wszystkim dlatego ja te zabawy poznaję i też je sobie sama wymyślam, znaczy mojemu psu, ponieważ one powodują wzrost pewności siebie u psów, zwłaszcza u psów lękliwych. Pies, który uczy się, że zdobywa pożywienie z trudno dostępnych miejsc, no on w tym momencie staje się takim no, pewnym siebie psem i jego właśnie pewność wzrasta.
Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna rzecz, szczególnie tak jak mówisz, u psów lękliwych, ale trzeba też uważać z takimi rzeczami na psy bardzo silnie pobudzone i takie, które są niecierpliwe, bo tutaj tak właśnie jak Ewa powiedziała, trzeba te psy nauczyć. Bo jeżeli mamy psa, który się łatwo frustruje, dostanie trudną zabawkę, bo są oczywiście, tak jak Ewa mówiła, możemy wszystko wykorzystać, z czym zaraz też pogadamy, ale jeżeli mamy takiego psa, który dostanie taką triksowską, super trudną zabawkę, widzimy, że pies po prostu szał dostaje, zaczyna przewracać łapami i wywracać pyskiem całą zabawkę, nic nie wylatuje, on się wścieka, to w tym momencie niestety mamy wzrost frustracji. Tak. To jest tak, jakbyśmy mieli dziecko, które ma tendencję do jakichś silnie właśnie frustrujących, do silnej frustracji i dalibyśmy jej, temu dziecku puzzle 1000 z morzem, żeby ono sobie to morze ułożyło, czy jakiś ocean.
I się zrelaksowało.
Albo może niebo najlepiej, tak, i dokładnie, żeby się jeszcze zrelaksowało, no to dziecko nie widzi postępu, bo widzi tylko niebieskie klocki. To jest dokładnie to samo w tej zabawie, więc tu musimy też siły na zamiary i zamiarami jest tutaj nasz psiak, którym każdy ma oczywiście inną osobowość. A tutaj, tak jak Ewa mówiła, możemy sobie wykorzystywać różne rzeczy. Nie wiem, papiery toaletowe, jakieś wytłoczki od jajek. Nie wiem, co ty jeszcze używasz?
Tak. Papiery...
Mam na myśli oczywiście te rolki po papierze.
Jasne. Papiery wartościowe, jak ja coś śmieję. Zwykłe po prostu kartki od magazynu. W nie na przykład zawijamy smakołyki, wrzucamy to wszystko do jednego kartona po butach, albo zwykłe kartoniki doskonale się sprawdzają. Robimy tak na zasadzie takiej rosyjskiej babuszki. Wkładamy jeden kartonik smakołyk i kartonik w kartonik, i kartonik w kartonik. I tak kilka tych kartoników dajemy to psu do rozpracowania. To jest świetna zabawa, bo pies tutaj musi jakby niszczyć te zabawki, znaczy nie zabawki, tylko te kartoniki, rozdziera je, żeby dostać się do środka do kartonika.
Tak, i mamy tutaj też coś takiego, że jeżeli mamy psa, który ma tendencję do niszczenia nam rzeczy w domu, to on się też troszeczkę na tym nam rozładuje.
Dokładnie.
I też pamiętamy, że im trudniejsza zabawka, tym musimy dać do środka fajniejszą rzecz, żeby Dokładnie. Była duża nagroda na końcu, żeby pies wiedział, że jeżeli on pokonuje nowe trudności, przełamuje nowe granice, to wtedy za to ma dodatkową i lepszą tutaj nagrodę,
Dokładnie.
Prawda? Jasne. To teraz troszeczkę o tym, jak wykorzystać klatkę do takich zabaw. Czy my możemy tam do środka wkładać, czy są jakieś zabawki z klatką, zabawy z klatką, które ty stosujesz?
Tak, tutaj też ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Bardzo dobrze sprawdzają się takie zabawy wchowanego w klatce. Wszystkie zabawy mogą nam służyć też do przyzwyczajania psa do klatki kennelowej. Można umieszczać smakołyki w klatce, w różnych miejscach klatki, pod posłaniem. Można umieszczać na przykład takie rulony z papieru albo rulony z materiałów, które zawijamy smakołyki. Te rulony wkładamy również do klatki kennelowej i pies, wchodząc do klatki, musi sobie nie tyle wyszukać w ogóle, gdzie są te smakołyki, co jeszcze rozwinąć ten rulonik. I on dzięki temu pracuje. Kiedy pies zdobędzie już to pożywienie, wydobywają się u niego endorfiny, ma poczucie takiej sprawczości, że zdobył sobie pożywienie. No i jednocześnie mamy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, bo pies robi sobie dobre skojarzenie z klatką kennelową, no i przy okazji stosujemy zabawę węchową.
Tak, i to jest po prostu rozwój naszego psa. Pies też jakby tworzą się w mózgu nowe połączenia między neuronami, prawda? Pies się nam rozwija. Mamy więcej miejsc, które są w stanie złapać niektóre neurotransmitery i tym samym uspokoić nam psa i psa przede wszystkim, który jest nadpobudliwy i ma tendencję właśnie do tego typu rzeczy. I taką klatkę, jak już żeśmy przez całą audycję zdążyli się tutaj dowiedzieć, możemy wykorzystać sobie, słuchajcie, na naprawdę wiele, wiele sposobów. Ja bardzo serdecznie dziękuję ci, Ewo, za to, że byłaś z nami, za dziękuję. Ogrom wiedzy. Jeżeli chcielibyście sprawić sobie taką klatkę, którą Ewa właśnie, Ewa, jedną z tych, które Ewa produkuje w swojej firmie kennelowe, to też oczywiście link na Facebooku na naszej stronie będzie podany. A to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze raz powiem, że moim i państwa gościem była Ewa Skarżyńska, producentka przepięknych drewnianych klatek kennelowych dla psów firmy kennelowe. A my słyszymy się za tydzień jak zwykle po 9:00 w Radio Poznań w audycji Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam serdecznie Zuza Ogrodowczyk i Ewa Skarżyńska.
Psy, koty i inne kłopoty.